Teraz naszym gościem Artur Dziambor, kiedyś poseł Konfederacji, teraz już poza parlamentem, prezes wolnościowców w ramach koalicji Trzeciej Drogi. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zawahałem się, ta trzecia droga, bo tutaj raczej bliżej PSL-u, bo są dwie trzecie drogi i pan poseł bardziej na PSL patrzy. No dobrze, to teraz, ale to może od tego Sejmu zacznijmy. 4 lata doświadczeń w parlamencie, jak pan ocenia początek 10. kadencji Sejmu?
No, wszyscy wiemy, że to, co dzieje się na sali sejmowej, to jest pewien teatr. To widzieliśmy przez te ostatnie 4 lata, ale nie było tak emocjonująco. Nie było tak emocjonująco dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło i rządziło niepodzielnie, rządziło bezdyskusyjnie. Teraz Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji, więc z oczywistych względów nagle się aktywują i nagle się rzucają. Więc te pierwsze obrady były ciekawe. Po prostu fajnie się to oglądało, ponieważ obfitowało to w różne ciekawe wydarzenia, ciekawe sytuacje. No ale za chwilkę przyjdzie bieżączka. Następne posiedzenia, już jak już kurz opadnie, będą takimi technicznymi posiedzeniami, na których pewnie będzie po 10, po kilkanaście ustaw. No i wtedy znowu na sali sejmowej będzie kilkudziesięciu posłów zainteresowanych, biorących udział w dyskusji. Cała reszta nie będzie się tym zajmowała. A największe kłótnie będą wtedy, kiedy będą głosowania, no bo wtedy wiadomo, że wszystkie kamery będą transmitowały obrady. Więc początek po prostu był pod to, żeby publiczność zobaczyła, że doszło do zmian. No i jakieś tam zmiany są.
Doszło do zmian. Będą nawet zmiany chyba w regulaminie, to zapowiada Szymon Hołownia. Pytanie, czy utrzyma tą zapowiedź, bo te zmiany miałyby ograniczać możliwość występowania członków rządu, no ale ten rząd jeszcze pobędzie 2-3 tygodnie, a potem przyjdzie nowy rząd i pytanie, czy Donald Tusk będzie tak bardzo szczęśliwy z tego typu zmian. Może będą dwie szybkie zmiany. No dobrze, Elżbietę Witek oceńmy. Pan poseł napisał na Twitterze, no, że jak Elżbieta Witek posłom, tak posłowie Elżbiecie Witek. Chyba tak brzmiał ten tweet. Cytuję z pamięci. No ale czy naprawdę w historii polskiego parlamentaryzmu Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu tak się najgorzej zapisała, bo rzeczywiście posłowie PiS-u mówią, nie było wniosków, żeby ją odwołać, były wnioski wobec jej poprzednika, marszałka Kuchcińskiego, a i owszem, ale wobec niej takich wniosków nie było.
No tak, tylko to wynika z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że wiedzieliśmy doskonale, wszyscy wiedzieliśmy na sali, że ten wniosek nie ma szansy przejść.
No ale też, ale tak samo składa się wnioski o wotum nieufności wobec ministrów, tak?
Ale wobec ministrów jest różnica, ponieważ wobec ministrów to się składa wnioski o wotum nieufności po to, żeby podyskutować o tym, jak dany minister w danej dziedzinie źle zarządza, a to jest dziedzina, która interesuje Polaków, ponieważ są to kwestie, które dotyczą nas wszystkich. Tymczasem odwołanie marszałka to jest kwestia wewnątrzsejmowa, techniczna, absolutnie nie wpływająca na nic poza życiem i wygodą posłów. Ponieważ marszałek Sejmu de facto jest urzędnikiem, administruje budynkiem i administruje salami, więc to była wewnętrzna sprawa, więc ona mniej skupiała uwagę, ale po prostu wkurzała to, w jaki sposób pani marszałek Witek zarządzała, przede wszystkim w trakcie pandemii, no było czymś, co każdy poseł chyba odczuł bardzo negatywnie.
Chociaż pamiętam, że wtedy raczej czarnym ludem był pan poseł Braun, a nie pani marszałek.
No, dla niektórych czarnym ludem, dla innych bohaterem walki o wolność. Zresztą ja uważam, że pieniądze, które pani Witek zasądziła mu odebrać, powinny być mu zwrócone. Zresztą podobnie jak posłowi Kuleszy, który również stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych w ramach kary za nienoszenie maseczki.
Ale wtedy chyba, a będę złośliwy, wtedy PSL chyba popierał panią marszałek, jak dobrze pamiętam, pan obecny koalicjant.
Jest to możliwe.
Bardzo
różni ludzie w różny sposób się zachowywali w trakcie pandemii. Ja natomiast pozostaję na swoim stanowisku. Ale największym zarzutem do pani marszałek Witek i do prezydium zarządzanego przez Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu pękająca zamrażarka sejmowa. Ta zamrażarka sejmowa, którą Szymon Hołownia obiecał zlikwidować, i ja trzymam tutaj kciuki i trzymam go za słowo, ponieważ to będzie piękny czas polskiego parlamentaryzmu. To jeżeli do tego faktycznie dojdzie, jeżeli Szymon Hołownia faktycznie spełni te obietnice, no to dojdzie do sytuacji, w której wreszcie posłowie będą z otwartymi umysłami i pełnym ekshibicjonizmem ideowym głosowali nad absolutnie wszystkim, co tylko będzie im podsunięte, a przez ostatnie 8 lat, a 4 ostatnie to już w ogóle, posłowie głosowali tylko nad tym, co było dla nich wygodne, ponieważ pani marszałek Witek nie wpuszczała w ogóle na salę sejmową ustaw, które były jakkolwiek kontrowersyjne, więc czekam. Czekam na to, chciałbym bardzo, żeby tak właśnie wyglądał Sejm.
To jeszcze podsumujmy pana zdaniem te pierwsze boje sejmowe. Kto je wygrał, kto je przegrał?
Nie, no myślę, że absolutnie zwycięzcą tych pierwszych dwóch dni jest Szymon Hołownia, który, chociaż wszyscy podejrzewali, że jest zbyt showmanem na tak nudne stanowisko jak marszałek Sejmu, no to poradził sobie z rozjuszoną grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości. Niewpuszczenie poza trybem pana Kaczyńskiego również jest ciekawym smaczkiem. No i to, co powiedział o obrażaniu, tak? Powiedział, że obrażać też trzeba umieć, także zachęca do tego, żeby bardziej się wytężyć na następne potyczki. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało.
Chociaż
ale
przy
mówię,
rotacyjnym marszałku i przy
no
tym,
dobrze,
że...
No ale
że
ten
przy...
rotacyjny marszałek to tam za dwa lata dopiero. Ja mówię,
wyprowadziło to trochę Szymona Hołownię z równowagi, a zwłaszcza koniec, o ile Zbigniew Ziobro w ogóle sobie nie poradził i przegrał, to tyle minister Czarnek, takie dwa ciosy ciekawe. Rotacyjny marszałek, było oburzenie, że to obraza majestatu strony Szymona Hołowni, no i potem ta konstytucja trzeba czytać, a nie nad nią płakać. Też Szymon Hołownia się zagotował delikatnie, ale się pohamował. Widać było, że chce wybuchnąć, ale szybko się cofnął, więc tam takie dwa strzały przyjął, mówiąc terminologią bokserską, bo to coraz bardziej boks przypomina.
Minister Czarnek po prostu jest zawodnikiem bardzo wysokiej wagi i dlatego nie jest tak łatwo z nim, ale tak jak powiedziałem na początku, to co się dzieje na sali sejmowej to jest pewien teatr. I on jest teatrem dlatego, że na sali sejmowej dopuszczane jest tylko to, co marszałek sobie zażyczy. Jeżeli Szymon Hołownia stanie obok siebie tak naprawdę i będzie wpuszczał rzeczy, które również jemu nie będą pasowały i będzie na ten temat debata, to czekają nas 4 lata naprawdę zupełnie innego parlamentu, takiego parlamentu, jakim on powinien być. Dlatego ja bym bardzo chciał, żeby rzeczywiście tak się stało, żeby rzeczywiście no, zlikwidować tę zamrażarkę sejmową po to, żeby Sejm był tym miejscem, w którym reprezentanci narodu nie wstydzą się swoich poglądów, ponieważ przez ostatnie lata, te 4 lata, które ja spędziłem w Sejmie, mogłem jasno stwierdzić, że tylko nieliczni są na tyle twardzi, żeby jasno artykułować, co oni naprawdę myślą. Cała reszta korzysta z anonimowości i korzysta z tego, że nie muszą się wypowiadać.
To teraz, panie pośle, skorzystam z pana wiedzy i orientacji co do Konfederacji pańskiej dawnej formacji. Wiele osób jest zaskoczonych wyborem Konfederacji, że trochę ostentacyjnie weszła w ten deal o prezydium Sejmu i głosowanie za Szymonem Hołownią i takie ostentacyjne w tym sensie, że bardzo widoczne konsultacje z Borysem Budką i z Donaldem Tuskiem przez Sojura Mencena, Krzysztofa Bosaka, tak panowie przeszli tej lewej strony sali i tam wszystko uzgadniali, to będzie procentować dla Konfederacji, czy jednak będzie tak, że wszyscy będą mówić, mieli stolik wywrócić, a dostawili do stolika swoje krzesło i zaczynają ucztować?
Nie, no to jest oczywiste, że partie polityczne będące w parlamencie ze sobą jakoś współpracują i politycy ze sobą rozmawiają. To trzeba być naprawdę mocno naiwnym, żeby uważać, że jeżeli jakaś partia weszła do Sejmu na proteście przeciwko tam układom, które są, to ona nie będzie z nikim rozmawiała, nie będzie z nikim dyskutowała.
Można rozmawiać w kuluarach, jak pan dobrze wie, można w blasku fleszy. I ten drugi wariant wybrała Konfederacja na początek.
Ale profesjonalnym politykom na tym powinno tak naprawdę zależeć. Podział stanowisk wewnątrz sejmowych jest oczywistą ustawką pomiędzy partiami politycznymi. Tam nie ma rzeczywistej walki. Jedyne co, to są po prostu osoby niedopuszczane. I tak jak napisałem na Twitterze, oczywistością było, że pani Witek nie zostanie dopuszczona do stanowiska, które piastowała przez ostatnie 4 lata, bo za to, co zrobiła przez te 4 lata. No ale w przypadku Konfederacji, którą pan wspomniał, gdyby oni nie wystawili Krzysztofa Bosaka, który jest generalnie uznawany za osobę wysokiej kultury, wiedzy i merytoryki, a wystawiliby na przykład Grzegorza Brauna, który jest nie do zaakceptowania przez większość, to też by nie mieli wicemarszałka.
Więc tutaj był ten ruch taktyczny, ale to jest do tego pytania pierwotnego w tym kontekście wrócę, czyli o to, co się opłaci. Czy rzeczywiście nie jest tak, że jakaś część elektoratu antysystemowego zobaczy, no bo zobaczyła to, że jednak no Szymon Hołownia, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak no nie wywracają stolika, nie wyrzucają Borysa Budki z krzesła, wręcz przeciwnie, przychodzą do niego, kłaniają się, ściskają rękę i dogadują się o prezydium Sejmu. To będzie zgrzyt, czy nie? nie ma zgrzytu.
Jeszcze Sławek Mencen śmieje się z tego, śmieszkuje sobie z tego, że siedzi obok Ziobry, którego miał posadzić, tak?
Na przykład.
Więc to są oczywistości. To umówmy się może dla jasności i dla intelektualnej uczciwości, że nie istnieje coś takiego jak antysystem. A to, że jakaś partia mówi o sobie, my jesteśmy antysystemem, to tak nie działa, tak? To
po tylko prostu retoryka?
Tak nie ma czegoś takiego. Proszę?
Tylko retoryka?
Tak, to jest przekaz dla naiwnych wyborców niektórych, którzy są w stanie łyknąć to, że jakaś partia jest antysystemowa. Nie istnieje coś takiego jak antysystem, jest alt-right ewentualnie. Natomiast rzeczywistość jest taka, że do polityki się idzie realizować swoje programy i plany. I oczywiście można używać różnych przekazów do tego, ale ostatecznie chodzi o to, żeby w tym parlamencie być skutecznym. Jeżeli chcemy być skuteczni, jeżeli jakakolwiek partia chce być skuteczna, to musi mieć w miarę dobre stosunki z partiami, które rządzą, albo z partią rządzącą, tak? Więc to sobie trzeba uświadomić, a nie o to mieć pretensje. Ja nie mam pretensji o to do kolegów moich byłych z Konfederacji, że oni teraz się zachowują tak, jak się zachowywać powinni, bo ja robiłem dokładnie to samo, gdy tam byłem.
To teraz jeszcze ostatnie pytanie o tą grupę wyborców, którzy może są naiwni, a może mają takie poglądy i uznali, że jednak potrzebna jest partia wyraźnie antysystemowa, która wywróci stolik. Oni mogą się poczuć zawiedzeni i odejść, czy oni uznają, jednak myliliśmy się, antysystem jest niemożliwy, Bosak z Mencenem dobrze i z Wiplerem dobrze grają, trzeba wchodzić w te układy, trzeba rozmawiać. Jak to będzie z tą grupą 3, 4, 5% wyborców, którzy poparli Konfederację, a teraz co zrobił?
A musieliby mieć alternatywę. Na dziś tej alternatywy nie ma, w związku z czym przy Konfederacji pozostaną. Jeżeli Janusz Korwin-Mikke założy swoją nową partię, co do czego się odgraża przecież, to wtedy można będzie się zastanawiać nad alternatywą, bo Janusz Korwin-Mikke akurat szczerze jest tak przeciwny temu wszystkiemu, tak? Więc to zobaczymy. Teraz na dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby odpłynął ten elektorat od Konfederacji, ponieważ ten elektorat po prostu nie ma gdzie iść. A Konfederacja się będzie zachowywała taktycznie dla siebie prawidłowo, myślę, tak? To znaczy oni wiedzą doskonale, że żeby uzyskać cokolwiek, to muszą też jakoś tam grać w zespole z całą resztą. Za chwilkę będzie podział przecież komisji. W tych komisjach będą podziały przewodniczących, wiceprzewodniczących. To się nie dzieje na zasadzie merytorycznej, tylko to się dzieje na zasadzie podziału z klucza. Nawet w poprzedniej kadencji było tak, że Konfederacja miała tam 2 czy 3 wiceprzewodniczących komisji, ja byłem jednym z nich i tam nie było tak, że wybrali mnie dlatego, że tak mnie lubili, czy tak cenili moją wiedzę i merytoryczność, tylko dlatego, że po prostu przysługiwało Konfederacji jedno miejsce jako wiceprzewodniczącego komisji tej konkretnej, tak? To jest podział, matematyczny podział stanowisk.
Tak? A skończy się być może tak, że przez tą kadencję taka się sytuacja wyrobi, że to PiS będzie mówiło, idziemy walczyć z bandą czworga, Konfederacją, Lewicą.
Ale ustawiają się na to. To się właśnie dzieje. To się właśnie dzieje w przekazach Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, przekaz antyunijny, szykowanie się do wyborów europarlamentarnych, gdzie oni wiedzą, że beton ich nie opuści, ale za to elektorat, czy taki postkonfederacyjny, jest do zdobycia. I to będzie bardzo ciekawa rozgrywka, ponieważ ewidentnie jest tak, że PiS będzie musiał walczyć z Konfederacją teraz o wyborców. Jeżeli będziemy mieli rząd, który się utrzyma przez te wszystkie lata, ten rząd połączony Platformy, Hołowni, PSL-u i Lewicy przeciwko PiS-owi i Konfederacji, to z oczywistych względów PiS i Konfederacja ze sobą będą konkurować, a nie współpracować.
No ale PiS jest większym zagrożeniem, więc będzie atakowany przez Platformę, a Platforma gdzieś stara się Konfederację przytulić. I może ją tak mocno i tak serdecznie przytulić, że już po Konfederacji, po tym uścisku Donalda Tuska nie będzie co zbierać. Zobaczymy.
Zobaczymy przede wszystkim, jakie będą realizacje, tak? Bo ja cały czas zwracam uwagę na to, to powinno być słowo, które przyświeca właściwie rządowi temu. Realizacja, czyli co rzeczywiście da się zrobić i w czym jest w stanie poprzeć rząd Konfederacja właśnie, tak? Która się będzie ustawiała raz za, raz przeciw. W zależności od tego, co jest realizowane. Więc jeżeli dojdzie do realizacji projektów gospodarczych, które promowała Trzecia Droga, to myślę, że Konfederacja będzie popierała. zawsze będzie pewnie zaznaczała, że oni by poszli trochę dalej. Ja również poszedłbym trochę dalej w niektórych kwestiach. Natomiast to są dobre pomysły. I gdyby te pomysły były wprowadzane, to myślę, że tutaj poparcie rząd uzyska od Konfederacji.
I zobaczymy,
a co do innych kwestii pewnie będą przeciwko.
Czy to wystarczy, żeby wpisać Konfederację do bandy czworga z Lewicą, Trzecią Drogą i Koalicją Obywatelską? Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 10:46, teraz w Radio Wnet Zagra zespół The Beatles.